Dzięki Ci, Boże, za Twoje słowo, że jest żywe, że jest skuteczne, że jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, Panie. Proszę Cię, prowadź, połóż Twoje błogosławieństwo, Panie, na mnie i na moich braciach i siostrach. Amen. Amen. Tak jest, kochani. Dzisiaj druga część. Druga część o wybraniu. W sumie no jest to takie coś w stylu, kto mówi A, to musi powiedzieć B. Nie? Mówiliśmy o wybraniu, a że wielu ludzi wiąże z tym tematem tak bardzo Rzymian 9, to musimy sobie jeszcze wytłumaczyć Rzymian 9. Rzymian 9, 9 rozdział Rzymian jest chyba fragmentem, który w świecie niekatolickim, że tak powiem, wywołał dotychczas chyba najwięcej kontrowersji. Mamy już od 5 wieków około problemy przez złe zrozumienie tego rozdziału. No i dobrze jest po prostu powiedzieć sobie, co tam pisze, a czego tam nie pisze. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam powiedzieć, tak dziwnie może zacznę, ale chciałbym Wam zacząć czymś, co jest kluczowe dla zrozumienia tego fragmentu. Mianowicie jest to Jeremiasza, 31 rozdział, będziecie bardzo zdziwieni, chyba. Jeremiasza, 31 rozdział i chciałbym przeczytać tam od wersetu 31 do wersetu 34. Strona 852. Ja będę mówił teraz strony, to zawsze jest to Biblia Warszawska. Tym tłumaczeniem się posługuje. Jeremiasza, 31 rozdział, 31 i dalej, strona 852. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Pytacie, co to ma wspólnego Rzymian 9? Otwieramy Rzymian 9 i musimy sobie powiedzieć, że była to obietnica nowego przymierza, która została dana Izraelowi i Judzie i została później jeszcze, że tak powiem, zostaliśmy jako poganie do tej obietnicy dołączeni, można powiedzieć. Ale czytamy tutaj właśnie w Jeremiasza, że ta obietnica wpierw tyczyła się Izraelowi i Judzie. Dlatego słyszymy też Pawła, który mówi, Ewangelia Boża jest najpierw dla Żyda, a później dopiero dla Greka. Zawsze jest ta kolejność zachowana właśnie z tego powodu, bo Bóg po prostu tą kolejność dał, że swojemu narodowi wybranemu najpierw właśnie dał tą obietnicę. Ale no, czytamy tam, że wszyscy od najmniejszego do najmłodszego będą znać Pana. Nie? Wszyscy. Wszyscy i właśnie to jest zagadnieniem, z którym Paweł musi tutaj polemizować w Rzymian 9. Mianowicie, może przeczytajmy najpierw Rzymian 9 i będę kontynuował. Rzymian 9, 9 rozdział. I czytam od początku i przeczytamy sobie, co jest bardzo ważne, aż do 10 rozdziału i 4 wersetu. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. A poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakobym miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem abrahamowym. Lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego ani złego. Aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy gancarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Sprawiedliwości, która jest z wiary. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daje im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Zazwyczaj, kiedy słyszymy kazanie o Rzymian 9, słyszymy kazanie zaczynające się od Rzymian 9:6 do Rzymian 9:24. Maksymalnie. I jest to wykładane dosłownie. Chciałbym, przeczytałem troszeczkę więcej tego. Będziemy sobie dokładnie badali fragment po fragmencie. Cały ten fragment chciałbym, jeśli pozwolicie, żebyśmy dzisiaj sobie zbadali. Cały ten fragment, który czytaliśmy. I przeczytałem troszkę więcej, ponieważ chciałbym, żebyście zauważyli parę rzeczy. Bo to będzie ważne dla całego znaczenia tego fragmentu. Paweł w pierwszych 8 rozdziałach listu do Rzymian mówi o zbawieniu z łaski przez wiarę. Mówi o tym, że to zbawienie jest tak samo działa u Żyda, jak i u Greka. Czyli, że po prostu jest z łaski przez wiarę, a nie na przykład z uczynków zakonu, nie przez jakieś tam starania. Problem w tym był, że Żydzi właśnie w to troszkę popadli. I teraz czytaliśmy przed chwilą obietnicę z Jeremiasza o czym? O Nowym Przymierzu. Izrael i Juda. I czytaliśmy, że i wszyscy znać będą Pana. Wszyscy oni znać będą Pana od najmniejszego do najmłodszego. Nikt nie będzie się pouczał, nie poznaj Pana. Jest taka obietnica. I teraz mamy taką sytuację. Mamy wierzących Żydów, którzy nawrócili się do Mesjasza, do Jezusa i mamy wierzących z pogan. I teraz wierzący Żydzi zastanawiają się, zaraz, czy niewierzący, po prostu Żydzi zastanawiają się, no jakże to? To co to znaczy? Czy teraz znaczy to, że no to chyba Boże Słowo zawiodło? To chyba Boże obietnice, no zawiodły, ponieważ no przecież to Izrael był tym ludem wybranym i Izrael dostał tę obietnicę. A więc Słowo Boże, no chyba zawiodło. O co tu chodzi? Co się stało? Jakże, Pawle, nam opowiadasz w tych pierwszych 8 rozdziałach listu do Rzymian, że ty zbawienie jest tylko z łaski i poganin, który jeszcze wczoraj był brudny, który wczoraj jeszcze był mógł ewentualnie jako prozelita być przyłączony do społeczności izraelskiej, nagle jest dzieckiem Bożym, tak samo jak Żyd. Co za cuda nie widać. I teraz Paweł właśnie zaczyna w 9 rozdziale polemikę z takim domniemanym współrozmówcą, byśmy powiedzieli. Nie wiem, znacie to na pewno, kiedy śledzicie sposób, w jaki były pisane listy, Pawłowe nie tylko, zresztą Jakub też bardzo mocno w tą stronę szedł, sposób polemiki żydowskiej. Coś w tym stylu właśnie, co więc powiemy? Albo powiesz zatem to, a to. To ja ci na to odpowiem to, a to, a to. Nie? Co to znaczy, że zakon unieważniamy? Nie, no bo tak, a tak. Albo tak, no bo coś tam, coś tam. Tak jakby Paweł domyśla się, co mógłby jego współrozmówca, jaki zarzut mógłby mieć i na to odpowiada. Do tego się ustosunkowuje i wykłada mu to, temu domniemanemu rozmówcy, jaki, na podstawie tego, co on mógłby mu zarzucić i teraz opisuje właśnie o tym, żeby ten problem, o którym myśli, że mógłby powstać, żeby ten problem wyjaśnić. I mamy właśnie takiego współrozmówcę. I tu widać na przykład w wersecie 14. Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Paweł stawia pytanie i od razu odpowiada, bynajmniej, wcale nie. I mamy właśnie takiego troszkę współrozmówcę. I zauważcie, że Paweł zaczyna właśnie Rzymian 9, mówiąc tylko o Izraelu. I mówi o, werset trzeci mówi pod koniec, krewnych moich według ciała. Czyli naprawdę chodzi o fizyczny, etniczny, tak, etniczny Izrael. Czyli po prostu fizyczne pochodzenie, nie, od Abrahama, Izaka i tak dalej. I Izrael. I dalej mówi w czwartym wersecie, do Izraelitów należy. Nie mówił należało, nie mówi kiedyś to było, ale mówi do Izraelitów należy. Mówi do Izraelitów według ciała należy, co? Synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice. Nawet, nie, dalej pisze, że nawet Chrystus, nie, według ciała od nich pochodzi. I teraz słuszny argument Żyda słuchającego z boku jest jaki? Werset szósty. Słowo Boże zawiodło widocznie. Widocznie, no, Bóg nawalił. Obietnice nawaliły. Dlatego mamy Pawła zapewnienie, ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Werset szósty. Nie jest tak. Mój domniemany współrozmówco, nie jest tak, jakoby to właśnie wszystko, że do Izraela należy synostwo i chwała i tak dalej, że to jest po prostu przez to zaprzeczone. Tak jakby Bóg nie dotrzymał obietnicy. I zobaczcie, że tym zaczyna się ten fragment i tym się kończy. Kiedy zobaczycie dalej, pod koniec 9 rozdziału, Paweł tam zaczyna podsumowywać od 30 wersetu i mówi, cóż wtedy powiemy? Jaki wniosek z tego wszystkiego, co właśnie dotychczas sobie powiedzieliśmy? Nie? Zaczął o tym, że czy to znaczy, że Słowo Boże nawaliło, bo nie cały Izrael według ciała jest zbawiony? I kończy właśnie czymś takim, cóż wtedy powiemy? I wnioskuje prosto, że poganie dążyli do sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael dąży do sprawiedliwości, która jest z wypełniania prawa. Nie? I werset 3, 10 rozdziału bardzo wyraźnie to mówi, bo nie znają tu usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Czyli co widzimy? Bóg ma swoją metodę, ma swój plan, jak zbawić ludzi z łaski przez wiarę. I widzimy Izraela, który mówi, większość Izraela, który mówi, a my mamy troszkę inny sposób, w który masz nas zbawić. I z tym Paweł w tym fragmencie polemizuje. Na tym zaczyna i na tym kończy. I w tym fragmencie Paweł widzi dwa główne problemy u Żydów. Dwa problemy, bo widzi dwie rzeczy, w jaki sposób właśnie te usprawiedliwienie oni próbowali dla siebie ustanowić. Nie? Czytaliśmy tutaj Rzymian 10:3, że próbowali na swój sposób, tak jakby Bogu powiedzieć, tak masz nas usprawiedliwić, tak masz nas przyjąć, tak masz nas zbawić. I teraz Paweł z tym właśnie polemizuje i właśnie mamy dwa problemy. Pierwszy problem to jest pokładanie przez Żydów ufności w tym, że są synami Abrahama. Że są potomstwem Abrahama. I mamy tu na przykład, nie tylko jeden, podam tylko jeden, ale jest więcej jeszcze przykładów, które to bardzo wyraźnie pokazują. Mateusza, 3 rozdział, 9 werset. Mateusza 3:9. Mateusza 3:9, I tutaj zobaczcie, co mówi Jan Chrzciciel do religijnych ludzi z Izraela, do religijnych Żydów, jaki oni mieli główny problem. A jakie mieli tak jakby odpocznienie, że w którym wawiali sobie, ja jestem przez Bogiem w porządku. Mateusza 3:9, nie? Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie. Ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni zbudzić dzieci Abrahamowi. A więc główny problem, czy jeden z problemów tutaj, który będziemy zaraz zobaczymy, że Paweł omawia, ojca mamy Abrahama, czyli duchowo musi z nami być całkiem dobrze. W końcu my jesteśmy od Abrahama. My jesteśmy z tego ludu wybranego, my jesteśmy tymi, którzy mogą sobie powiedzieć, że Bóg nam się objawił, nasze są przymierza. To wszystko, co Paweł mówi. Nasze są przymierza, dla nas został dany zakon, nie? Ojcowie, nie? Wszystko to. Tradycja. I mamy tutaj właśnie tą jedną rzecz, nie? Ojca, nie wmawiajcie sobie, że ojca macie Abrahama, że to was uratuje. Bo wiemy, że Jan Chrzciciel tu nawołuje do pokuty. A oni nie chcą pokutować. I mamy drugi problem, mianowicie usprawiedliwienie się z powodu, bym to tak nazwał, spełniania religijnych rytuałów, religijnych obrzędów zakonu, nie? Ja jestem w tradycji ojców, ja obmywam ręce przed posiłkiem, ja daję dziesięcinę, ja robię to, a więc usprawiedliwienie na podstawie prawa, albo nawet jeszcze religijnych jakichś obrzędków. Nie? No bo tak Żydzi, nie? Stali w synagodze i mówi, no ja przecież dzięki Ci Boże nie jestem o to jak ten celnik. Ja daję dziesięcinę, nie? Ja robię tamto, ja siamto, czyli usprawiedliwienie na podstawie właśnie uczynków zakonu. I z tymi dwoma rzeczami Paweł teraz zaczyna z tym domniemanym swoim współsłuchaczem polemizować i stara mu się wykazać, że ani jedno, ani drugie nie chwyta. I dlatego staje się w tej dyskusji bardzo ostry i zobaczymy, że no, wręcz nadgorliwy i próbuje za wszelką cenę temu domniemanemu współrozmówcy wykazać, że nie mają się tak rzeczy w żadnym stopniu. A więc pierwsza rzecz, z którą Paweł startuje, wracamy do Rzymian 9. Może sobie zaznaczcie, bo będziemy skakać po Biblii i zawsze wracać do Rzymian 9. Także jeśli macie możliwość zaznaczcie sobie. I tu pierwsza rzecz mówi właśnie Paweł, werset 6. Albowiem, czemu nie zawiodło Słowo Boże? Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Czyli już pierwszy problem mamy. Drogi współrozmówco, nie jest tak, że ty możesz powiedzieć, ja jestem przecież potomkiem Abrahamowym, a więc no zbawienie w kieszeni. No i Paweł próbuje teraz wykazać, no jak to teraz takiemu gościowi wykazać, że faktycznie no, nie jest zbawiony tylko dlatego, bo jest potomkiem Abrahama. No bo Żydzi definitywnie są potomkami Abrahama. I jak mu teraz wykazać, że no to nie wystarczy? Bardzo proste. Czytamy dalej. 7. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak. Od Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje. I mamy pierwszy dowód. Paweł mówi, drogi współrozmówco, wiesz, że no, Abraham miał dwóch synów. Ale tylko jeden z jednego wyszedł później naród wybrany. Czyli według ciała Izraelici. Nie? Czyli już mówi mu, nie wystarczy, że jesteś potomkiem Abrahama, bo Ismael też był potomkiem Abrahama. No i teraz pierwsza myśl nam przychodzi na myśl, aha, czyli znaczy to, że Paweł próbuje wykazać, że Izaak był zbawiony, a Ismael nie. I teraz sięgamy krótko, spójrzmy na Ismaela. Patrzymy na Ismaela, to jest pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział. 13 werset, 1 Mojżeszowa, 23 rozdział, strona 24. Nie, zaraz. 21 rozdział, tak. Strona 24 i 5, tak. 1 Mojżeszowa, 21 rozdział. I chciałbym, żebyście zobaczyli najpierw 13 werset. No bo troszkę, może od 12 wersetu. 1 Mojżeszowa 21:12. Lecz Bóg rzekł do Abrahama, niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca i niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i z syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Czyli mamy tu jasno powiedziane, dlaczego ma posłuchać Sary. Niech ci to nie będzie przykre, ponieważ Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. Ale mówi, ale nie bądź smutny, bo syna niewolnicy uczynię też naród, bo on też jest potomkiem twoim. Ale po prostu nie będzie nazwane, nie? Nie będzie linia do Izraela. Dalej, werset 17-18. Nie wiemy, że Izmael został wygnany z niewolnicą, byli na pustyni, no i myślimy sobie, aha, czyli już Bóg ich skreślił. I czytamy od 17 wersetu. I usłyszał Bóg głos chłopca. I zawołał anioł Boży na Hagar z nieba i rzekł do niej, cóż ci to Hagar, nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jesteś. Gdzie jest? Wstań, podnieś chłopca, ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I werset 20. I był Bóg z chłopcem, a gdy podróż zamieszkał na pustyni, był łucznikiem. Trochę dziwne tak, nie? Że Bóg jest z chłopcem i czyni z niego naród wielki, który jest potępiony automatycznie. Po prostu to nie pasuje. Po prostu mamy tutaj, Paweł próbuje wykazać, że po prostu, że nie ma zbawienia w pochodzeniu. Że nie ma zbawienia dlatego, bo nie, Abraham i ja już jestem zbawiony. I dlatego mówi, pamiętaj, współrozmówco, jeszcze Izaak był Ismael. Ismael nie należał do linii narodu wybranego. Ale musimy też pamiętać, my jako słuchacze, że tu nie jest kwestia zbawienia teraz, bo wiemy, że z pogan też ludzie byli zbawiani, chociaż nie byli częścią tego narodu, a wiemy też odwrotnie, że właśnie to zresztą Paweł też przy okazji później mówi, bo o to chodzi, nie? Mamy Izrael, a jednak nie cały Izrael jest zbawiony. I co teraz? Także z tego narodu wybranego nie każdy był zbawiany, a i poganie byli zbawieni, jak niewolnica Rahab. A więc to nie jest teraz kwestia zbawienia, ale kwestia pochodzenia. No ale no, widać, że Paweł zna Stary Testament. No i wie, co jego współrozmówca mógłby stwierdzić. Bardzo prosto. Jego współrozmówca mógłby nawet teraz powiedzieć, zaraz, Pawle, ja jestem Żydem, ale przecież jest napisane, że od Izaaka będzie nazwane potomstwo twoje. A więc no jednak przecież jestem syna, znaczy Izaaka, też Izaaka przecież cię wywodzi, nie? Potomstwo moje, co ty chcesz? No jeśli już nie w Abrahamie mogę pokładać sobie nadzieję, to chociaż w Izaaku, prawda? I Paweł mówi, no zaraz, kochani. 10 werset. Ale nie tylko to. Gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. A więc Paweł idzie dalej. Okej, no to powiesz, dobrze, no od Izaaka. Ale po Izaaku też było podobnie. Był Jakub i Ezaw. I nawet nie tylko to, ale nawet było tak, że nawet nie ten pierworodny, nawet nie z tego pierworodnego wywodziło się potomstwo. Czyli, no, kochany współrozmówco, nawet tutaj klapa. No, bo według twojej logiki, to Bóg powinien powiedzieć, no, od Ezawa będzie się potomstwo wychodziło. Ale tak nie jest. Nie? No i jasno Paweł stwierdza, można powiedzieć, że powodem, dlaczego Jakub, a nie Ezaw został wybrany, to jest po prostu Boży wybór. I tyle. Po prostu Boży wybór. Ale tu znów nie chodzi o zbawienie. Tylko chodzi po prostu o to, że od niego będzie wywodziła się dalsza linia. I Paweł mówi, czyli dalej tak jest, kochany współrozmówca. Ty nie możesz powiedzieć sobie, nie, ojca mam Abrahama. Bo tu widzisz już, że mamy rozjazd. Nie? Mamy Ismaela i Izaaka. No to, ale nie możesz też powiedzieć, dobra, ale przecież Izaaka, nie? No ale dalej mamy rozjazd Jakub Ezaw. No i tak dalej. Więc współrozmówco, klapa. Nie możesz pokładać swojej nadziei w swoim pochodzeniu. Klapa. To, że jesteś Żydem, akurat w kwestii zbawienia, no jesteś uprzywilejowany, w sensie, że masz dostęp do Słowa Bożego i tak dalej, ale ostatecznie, kochany, klapa, musisz przyjąć usprawiedliwienie Boże. No i mamy problemy, nie? Mamy z tekstami problemy i tutaj się zastanawiamy, no ale właśnie przecież tutaj Paweł pisze, powiedziano jej, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. No i teraz myślimy, no dobra, ale przecież też starszy będzie służyć młodszemu i no, czyli jednak to coś tam może ma jakoś, nie wiem, zbawieniem, czy że coś tam. Kombinujemy, co to też może chodzić, ten starszy będzie sługą młodszego. No i faktycznie Paweł cytuje tutaj z Księgi Pierwszej Mojżeszowej, otwórzcie to, jeśli chcecie, Pierwsza Mojżeszowa, 25 rozdział i werset 23. Pierwsza Mojżeszowa, 25-23. Także tu słyszeliśmy, nie? Tak jak napisano, że starszy będzie służyć będzie młodszemu. I Paweł cytuje 1 Mojżeszowa 25-23. A Pan rzekł do niej: dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiorą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. Starszy naród, Edomici, będzie służył młodszemu, Izraelici. Bardzo proste. A więc mamy tu znów narody, mamy znów pochodzenie, ale nie mamy zbawienia. No ale mówimy, dobra, wracamy do tekstu, wracamy do Rzymian i mówimy, no ale zaraz, nie? Przecież tu Paweł mówi, że Jakubom miłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Nie? I nawet w Grece, jeszcze wyraźniej, bo w Grece tu pisze Jakubom miłowałem, a Ezawa znienawidziłem. A więc bardzo ostro. No i mówimy sobie zaraz, no ale to już chyba będzie tyczyć się zbawienia. I pójdźmy do, Paweł właśnie cytuje z Malachiasza 1 rozdziału. I 2 i 3 wersetu. Przeczytam krótko, strona 1018, Malachiasza 1, 3, 2 do 3, tak? Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość. Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. A więc Ezaw miał dziedzictwo i to dziedzictwo zostało, tu czytamy, wydane na łup szakalom pustyni. I chciałbym najpierw spytać się, kiedy te słowa zostały wypowiedziane? Przed założeniem świata? Nie. Długo później, potem w ogóle, jak Ezaw i Jakub żyli na ziemi. I czytaliśmy, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. I czytamy tutaj, umiłowałem was. Umiłowałem was. I mamy kontrast Ezawa, czyli Edomitów. Umiłowałem was, mówi Bóg do Izraela. A tymczasem wcześniej, długo wcześniej, sytuacja była troszkę inna. Mianowicie 5 Mojżeszowa. Zobaczmy, co Bóg mówi właśnie o potomkach Ezawa. 5 Mojżeszowa, 2 rozdział. 5 Mojżeszowa, 2 rozdział i wersety 4 do 6, strona 196. 5 Mojżeszowa, 2 rozdział 4 do 6. Ludowi zaś daj taki rozkaz. Rozkaz do ludu izraelskiego. Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir. Oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni i nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi. Góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi. Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść. Również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze. A więc widzimy tutaj, że mamy, że zostało dziedzictwo dane Ezawowi i on dostał ziemię. I Edomici dostali ziemię. I w Malachiasza czytamy właśnie o tych, nie wiem, czytaliśmy o górach Seir na przykład, nie? I w Malachiasza czytamy: Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo. Nie? Czyli to, co było Edomitów, to Bóg spustoszył, rozgniewał się na Edomitów i Izraela umiłował w tym sensie bardziej. I powiemy, no dobrze, ale to troszkę nam nie pasuje, z tym umiłowałem, znienawidziłem, nie? No, ale mamy Łukasza 14:26 i tutaj mamy właśnie podobne wyrażenie Pana Jezusa. Łukasza 14:26. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. Jeśli kto nie ma w nienawiści. Tam pisze, tutaj pisze w nienawiści, nie mniej, nie więcej. I jest to tak zwana hiperbola, typowo żydowskie przesadzenie, żeby uwypuklić pewną prawdę. I znaczy to tyle, co musisz bardziej miłować po prostu mnie, niż miłować matkę, ojca, żonę, dzieci i tak dalej. Nawet siebie samego. A wiemy dobrze, że mamy czcić ojca i matkę i że nie może chodzić dosłownie o nienawiść. A więc mamy celowe przesadzenie, żeby uwypuklić pewną prawdę. No i mamy też pewien problem. Ponieważ jeśli byśmy mieli wziąć dosłownie, Jakuba miłowałem, a Ezawem wzgardziłem, jak napisano, tak? Jak napisano, czyli Paweł odnosi to do tego, że starszy będzie służyć młodszemu, jak napisano. Starszy będzie służyć młodszemu, odnosi się do narodów. Mieliśmy przed chwilą. Nie? Pierwsza Mojżeszowa mówi, że chodzi o narody. W łonie, nie? Są dwa narody i starszy będzie służyć młodszemu. I teraz mówi, jest napisane, jak napisano, Jakuba umiłowałem, Ezawa znienawidziłem. Znaczyłoby to więc, że Bóg umiłował Izraela dosłownie i prowadzi całego Izraela do zbawienia, a całego wszystkich Edomitów znienawidził, bo chodzi o narody. Czyli jeśli byśmy wzięli to odnośnie zbawienia, musielibyśmy powiedzieć, że automatycznie cały Izrael ma być zbawiony. A właśnie z tym polemizuje Paweł i mówi, że tak właśnie nie jest. Właśnie to jest problemem tego fragmentu. Że Paweł mówi, nie jest zbawiony cały Izrael, nie cały Izrael jest Izraelem, chociaż jest według ciała Izraelem. I właśnie mamy tego domniemnego współrozmówcę, który mówi, no chyba obietnice Boże zawiodły. Właśnie o tym, od tego się zaczyna. Czyli nie jest tak, że cały Izrael jest zbawiony. A gdybyśmy wzięli to dosłownie, musiałby być cały Izrael zbawiony. Więc chodzi tu naprawdę o preferowanie. Bóg mówi, Izrael, ty jesteś moim ludem wybranym, tobie dam tą ziemię. A Edom, Edomici, wy jesteście tam, na drugim miejscu, dam wam inną ziemię, macie inne, ale tutaj jest preferencja, jest dla mnie, ziemia jest ich. I później Bóg się rozgniewał po jakimś czasie na Edomitów i czytamy o gniewie. I co ciekawe, w Księdze Malachiasza właśnie tym, która się tym zaczyna, później jest tak jakby, jest to tak jakby początkiem zarzutu do Izraelitów. W sensie, ja was umiłowałem, a nie Edomitów, nie? Jakuba, a nie Ezawa, a wy takie coś. A wy nie przychodzicie do mnie, a wy oszukujecie mnie, jeszcze pytacie, w czym mnie oszukujecie? Nie? Mamy to wszystko później. A więc chodzi naprawdę o narody. I wniosek dotąd, no można powiedzieć tak, że Paweł wykazuje temu domniemanemu współrozmówcy, że nie ma sensu pokładać nadziei w pochodzeniu. Nie da rady w pochodzeniu pokładać nadziei i przy okazji nie ma też nadziei w uczynkach, bo mówi mu, że właśnie to pochodzenie, to, że Bóg powiedział, Jakub, ty od ciebie będzie się wywodzić dalej, ty będziesz w tej linii, nie, Izraela, no że to nie na podstawie uczynków Bóg dokonał tego wyboru. A więc nie ma nadziei w pochodzeniu i nie ma nadziei w uczynkach. I wiemy, że tak jest. Wiemy, że nikt z nas nie został zbawiony dlatego, bo mieliśmy jakieś pochodzenie i nie został zbawiony, bo miał jakieś uczynki. I na tym, i tak samo, to jakby Paweł dzisiaj wykazuje, i tak samo jest dzisiaj, że właśnie co? Przez usprawiedliwienie Boże dokonuje się zbawienie. A nie przez uczynki i nie przez pochodzenie. I teraz wyobraźmy sobie żydowskiego słuchacza, który właśnie tak myśli. No bo z tym Paweł tak jakby rozmawia, z tym zaczyna ten rozdział. Z człowiekiem, który myśli, powinien cały Izrael być zbawiony. A Bóg tutaj, i ten człowiek zdaje się pokładać nadzieję w tym, że jest potomkiem Abrahama i że spełnia zakon. I teraz Paweł mu mówi, sorry, ale no klapa, bo ani potomstwo Abrahama, ani zakon cię nie prowadzi do zbawienia. No i teraz, co mówi żydowski słuchacz? To niesprawiedliwe. Jak to? Bóg nas wybrał, ja spełniam zakon, ja się pocę, ja pochodzę od Abrahama, dlaczego poganie będzie zbawiony, a ja powiedzmy nie? To niesprawiedliwe. I dlatego Paweł mówi w wersie 14, cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, bo ustanowił inny rodzaj zbawienia, inny sposób na zbawienie niż ci się domniemało? Niż ty, Izraelito, sobie ułożyłeś już, że jestem potomstwem Abrahama, ja chrzciciel mnie nie musi tam karcić. Ja jestem religijnym przywódcą, no jakoś tam mi się uda. Nie. Paweł mówi temu dyskutantowi, że no nie dlatego Bóg wybrał Izaaka, nie dlatego wybrał Jakuba, że oni mieli jakieś uczynki. Nie o to chodzi. I nie chodzi o to, że oni pochodzili od Abrahama, bo Ismael pochodził od Abrahama. I tak dalej. I teraz, żeby pokazać temu domniemanemu dyskutantowi, że Bóg nie jest zobowiązany, żeby zbawić całego Izraela bez względu na wszystko, taki automatyzm, że o, jestem według ciała, nie, pochodzę z Izraela, no to będę zbawiony. Żeby to wykazać, teraz Paweł odwołuje się do tego, że Bóg no do Boga nie może, Bogu nie można podskoczyć. Że On ma prawo ustanowić tak wszystko, jak chce. Ma do tego w zupełności prawo. Nie można mu powiedzieć, słuchaj, ja chcę, żebyś zbawił mnie inaczej. W inny sposób. Nie? Nie da rady, bo Bóg jest tym, który ustanawia reguły. I dlatego Paweł cytuje z Księgi Mojżeszowej w 15 wersecie: mówi bowiem do Mojżesza. Dlaczego Boga nie możemy osądzić o niesprawiedliwość? Mówi bowiem do Mojżesza: zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. No i my myślimy, aha. Czyli no to chodzi o to, że tylko nad paroma się widocznie tam zmiłuje, no bo on po prostu nie chce się nad większą ilością ludzi zmiłować. Musimy zajrzeć, kiedy padły te słowa i dlaczego padły. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział. Druga Mojżeszowa, może 32. Najpierw powiedzmy sobie, co było w 32 wersecie, rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, strona 98. Druga Mojżeszowa, 32. I tutaj cały rozdział ma taki nadtytuł od redaktora tego druku: Złoty Cielec. No i to pasuje, wiemy, że to jest dokładnie ta historia, nie? Mojżesz znikł, Izraelici się zastanawiają, nie ma długo tego Mojżesza, trzeba by nam coś skombinować, weź Aaron tam nakręć jakiegoś nowego Boga. No i Aaron tam, nie, Złotego Cielca im daje, nie, o, tego teraz tutaj wstańmy, radujmy się, bawmy się i tak dalej. Jaka jest reakcja Mojżesza? Mojżesz schodzi z góry i druga Mojżeszowa 32:19, tu czytamy: a gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce, wtedy Mojżesz został łagodny i okazał owoc Ducha Świętego. I nie zgrzeszył w tym wszystkim. Nie, a jednak nie. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem i wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Jakie tablice potłukł? Te, które dał mu Bóg. Potłukł przykazania Boże. Kiepsko. On też nie mógł się szczycić czymś. No ale ja tu zachowałem się jak bohater. Niestety nie. Nie całkiem. Nie całkiem Mojżesz tutaj zachował twarz. Także czytamy dalej. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział. Po tych wszystkich wydarzeniach Mojżesz jest niepewny. Mojżesz zastanawia się: Boże, czy Ty będziesz dalej z nami? My, no naprawdę już, my nie ma, ja nie oczekuję tego, Boże, od Ciebie. No nie ma szans. Kiedy patrzymy na siebie, no widzimy, że no nie możemy się niczym szczycić. Druga Mojżeszowa, 33 rozdział, od 12 wersetu czytamy tą rozmowę Mojżesza i Boga. 12 werset. Rzekł Mojżesz do Pana: oto Ty mówisz do mnie, prowadź ten lud. A nie oznajmiłeś mi, kogo poślesz ze mną, chociaż powiedziałeś, znam Cię po imieniu oraz znalazłeś łaskę w oczach moich. To też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Co mamy? Mamy niepewność. Mojżesz zastanawia się, jeśli tak już jest, to pokaż mi, udowodnij mi, wykaż mi, bo jestem po prostu wytrącony z równowagi. No i słusznie był. Izrael do kitu, on sam, niewielki bohater. Bóg drugi raz musi dawać tablicę. Nieciekawie. I jako reakcja na to, jeszcze może od 16 wersetu: po czym bowiem można poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich? Ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami? Bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I rzekł Pan do Mojżesza: także tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam Cię po imieniu. I dalej mówimy, mamy o tym, że Pan nie ukazał mu się i tak dalej. I czytamy, gdzie to były te słowa w ogóle? Tutaj, gdzie się miałem? Aha! 19 werset. Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed Tobą i ogłoszę imię Pan przed Tobą i zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. A więc czytamy tutaj, że Bóg zmiłuje się nad Izraelem, nad jakąś częścią tam Izraela, ale wiemy, że no, oni nie mają na to prawa. Że tak się zachowali, nie? Że po prostu nie, no Bóg by mógł teraz słusznie powiedzieć Izraelu: sorry, ale no teraz sobie jakiś inny lud wybiorę, bo z Tobą to niestety trudny jesteś troszkę i po prostu nie zdałeś egzaminu. Nie. Ale Bóg tego nie robi, mówi: a jednak jakąś część będę wiódł dalej. Będę dalej prowadził. Mimo to, że wszyscy na to naprawdę no, nie zasłużyli. Czyli Paweł pokazuje, cytując ten werset, że Bóg no, nie jest zobowiązany zbawić całego Izraela. A też na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie miałby być zobowiązany? Bo pochodzą z Abrahama? Bo spełniali zakon, a teraz sobie cielca zrobili? Czy zakon dopiero będzie, ale wiemy, o co chodzi. Po prostu nie mieli zasług. Nie mieli czegoś takiego, że Bóg mógłby powiedzieć na podstawie czegoś tam, albo że są szczerzy przede mną, to ich zbawię, albo że szczerze idą mimo swoich upadków za mną. Nie, cały lud nagle poszedł za złotym cielcem. A może się wkurzył. I Paweł pokazuje, a mimo to Bóg nad częścią Izraela jednak się zmiłował. Mimo wszystko. Czyli nie mamy tu determinacji wyborów. Nie mamy tu tego, że wybory są postanowione, bo o tym Paweł nie mówi. Paweł mówi tylko o tym, że Bóg mimo to, że naprawdę w ogóle nie ma powodu, żeby się nad nimi zmiłować, a jednak to zrobił. Czy to nie jest więcej niż sprawiedliwe? Bo właśnie to zarzuca współrozmówca. Mówi, cały naród izraelski przecież nie jest zbawiony teraz. To Bóg jest niesprawiedliwy. A okazuje się, że Bóg jest bardzo sprawiedliwy i nawet nadto jest bardzo miłosierny. I Paweł tym, że Bóg jest miłosierny, próbuje skontrolować, powiedzieć, nie tylko, że jest sprawiedliwy, ale jeszcze jest miłosierny, nawet nadto. Idzie wiele dalej. I Paweł dlatego też słusznie stwierdza, w 16 wersecie, wracamy Rzymian 9, że nie zależy zbawienie od zmiłowania się Boże od woli człowieka, ani od jego zabiegów. Bo właśnie to chce ten domniemany spółrozmówca. Nie? Usprawiedliwienie swoje ustalić. Czytaliśmy w podsumowaniu Rzymian 10:3. Usprawiedliwienie swoje, a nie usprawiedliwienie Boże. Nie wystarczy po prostu chcieć i nie starać się na przykład przez zakon. Nie wystarczy to do zbawienia, powiedzmy sobie szczerze. Paweł mówi, to nie od tego zależy zbawienie, że będziesz się bardzo starał. Nie, dosłownie nawet mamy tutaj nie od zabiegów, od biegania, tak jak mamy w sporcie, nie? Że od biegania, że biegam, trudzę się mozolę. Nie od tego zależy zbawienie, zmiłowanie się Boże. Możesz nie mógł powiedzieć, Boże, nie? Wyobraźcie sobie to, złoty cielec, Możesz schodzi, rozbija tablicę i przychodzi do Boga i mówi tak, Boże, ja chcę, żebyś dalej mnie prowadził. Okej, okay, dobra, trochę szaniem, ale ja chcę, żebyś mnie dalej prowadził. Co by było? Brak pokuty, brak uniżenia. Jak to by się skończyło? Nie od woli człowieka zależy to, że Bóg się miłuje. Bóg się miłuje, wychodzi z ofertą i człowiek musi ją przyjąć. Ale to nie jest tak, że ja otupnię ten i Boże, ja jestem przecież narodem wybranym. To jest twój lud. Prowadź go. A tu, nie? Bóg jak piesek na sznureczku. Nie. Tego chce nasz współrozmówca. Cały Izrael ma być zbawiony. Bez względu na wszystko. Ale tak to nie funkcjonuje. Ale to od zmiłowania Bożego zależy. A nie od woli ludzkiej. Nie od starania, że tu, oj, przecież my nie staramy się, tu zakon spełniamy. Nie? Faryzeusze byli tak religijni. No i jeszcze od Abrahama pochodzimy. Nic z tego. Mojżesz mógł Boga obłagać. Bo Bóg jest dobry, jest miłosierny. I dlatego dał się Mojżeszowi obłagać. A nie dlatego, bo Mojżesz był wspaniałym gościem, który naprawdę zasłużył na to. Nie o to chodzi. Bo Bóg zbawia i prowadzi tych, którzy mu ufają. Na tym polega jego zbawienie. Od tego jest zależne. Boże, Bóg się miłuje nad tymi, którzy mu ufają. I żeby pokazać temu współrozmówcy, no bo on dalej może tam jeszcze się spierać, no że to Bóg ustanawia reguły. To Bóg mówi, jakie będzie zbawienie, od czego będzie zależało, kto będzie zbawiony, jak co zrobić, żeby być zbawionym, jaki człowiek musi być, żeby zostać zbawiony, co musi przyjąć, co odrzucić i tak dalej. I żeby to pokazać, ostatecznie mówi dobrze. Jeszcze się upierasz, to przejdźmy do Faraona. Do przykładu Faraona. Czytam od 17 wersetu. Mówi bowiem pismo do Faraona. Czyli dalej jesteśmy przy zmiłowaniu Bożym. I Paweł tak jakby uzasadnia to i mówi. Mówi bowiem pismo do Faraona. Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chcę, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Bóg może czynić, co chce. Jesteśmy zgodni chyba, nie? Że Bóg może czynić, co chce. Bóg mógłby mnie potępić. Mógłby to zrobić. Bez zmrużenia okiem mógłby mnie potępić i nie mógłby nic powiedzieć. Nie mógłby mieć pretensji. I właśnie to teraz zaczyna wykazywać Paweł. Mówi, chcesz się kłócić? No to podyskutujmy. Spójrzmy na Faraona. Ale kochani, znów mamy troszeczkę wypaczenie, bo nie znamy, jak to było z tym Faraonem. I myślimy sobie, aha, czyli chodzi tu o to, nie? Myślimy, Paweł chce wykazać, że Bóg zaprogramował Faraona, zatwardzi go od samego początku, go na to przeznaczył, żeby on cach poszedł prosto na potępienie. I tu jest błąd. Bo Bóg zatwardza rzeczywiście, ale musimy zrozumieć, w jaki sposób i kiedy on to robi. I teraz spojrzymy na to, spójrzmy na to troszkę dokładniej. Właśnie na przykładzie Faraona zobaczymy teraz, jak Bóg zatwardza, co się tam wszystko dzieje. Także Paweł cytuje tutaj, tak? Jeszcze zwróćmy uwagę, Rzymian 9, 17. Paweł cytuje, na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. To jest parafraza z drugiej Księgi Mojżeszowej, 9 rozdziału i 16 wersetu. To może otwórzmy. Druga Mojżeszowa, 9 rozdział. Druga Mojżeszowa 9, 13 do 17. Strona 71. Druga Mojżeszowa 9 od 13 wersetu. I rzekł Pan do Mojżesza: wstań wcześniej rano, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, Bóg Hebrajczyków, wypuść lud mój, aby mi służył. Gdyż tym razem ześlę wszystkie plagi moje na ciebie i na sługi twoje i na lud twój, abyś wiedział, że nie ma równego mi na całej ziemi. Bo już teraz byłbym wyciągnął rękę moją i dotknął zarazem i ciebie i lud twój, tak że byłbyś starty z powierzchni ziemi, lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, aby ci pokazać swoją siłę i by rozgłoszono imię moje po całej ziemi. A ty wciąż jeszcze się wynosisz się ponad mój lud, lud mój nie chcąc go wypuścić. Jaką mam sytuację? Bóg mówi, ja tyle rzeczy już zrobiłem i już teraz bym wyciągnął moją rękę i cię załatwił po prostu, bo już mam tego dość. Ale zachowałem cię jeszcze dłużej, żeby moc swoją okazać na tobie. Koniec, co to jest? Co to jest? Bóg już wcześniej mógł powiedzieć koniec tego. Przecież mógłby od razu, nie? Pierworodnych wszystkich ciach i już by było. Po co tak długo czekać, nie? Ale Bóg mówi, ja jeszcze to wykorzystam i dam ci jeszcze nawet więcej czasu. I chciałbym wam coś pokazać. Bo to jest widoczne właśnie też w Rzymian. Drugi raz zobaczymy po kolei, jak to się działo. Nie? Od początku do końca Faraona sobie obejrzymy, ale najpierw Rzymian 2, 4 i 5. Strona 1209. Jak się tworzą naczynia gniewu? Tak? Czytamy o naczyniach gniewu, nie? O gankach gniewu. Rzymian 2, 4 do 5. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Co jest? Gromadzisz sobie gniew i zatwardzasz swoje serce, chociaż dobroć Boża i cierpliwość ku upamiętaniu cię prowadzi. Zważcie na to. Teraz zobaczymy po kolei, jak to się działo. I mamy ciekawe właśnie, bo Bóg już przed tą historią troszkę o tym mówi. Nie? Bóg już zapowiada, Mojżeszu, przygotuj się na to, a na to. I Bóg no, mówi, to troszkę wygląda tak na pierwszy rzut oka troszkę sprzecznie. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział, 19 werset. 165, tak? Druga Mojżeszowa, 3:19. Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Co to mamy? Lecz ja wiem. Nie? I wyobraźcie sobie teraz nauczycielkę w szkole i w klasie, nie? I ona mówi tak. Widzi ucznia, nie, on pisze pracę, lecz ja wiem, że on napisze oceny do kitu będzie. Albo, nie, ona tak mówi. Lecz ja poprowadzę jego pisakiem tak, że on napisze złą ocenę. Jest różnica? Jest. Różnica jest. Ale i te poprowadzenie pisakiem też mamy. Mianowicie w innym fragmencie. Mamy druga Mojżeszowa 4:21. I rzekł Pan do Mojżesza, gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem ci mocy, ja zaś znieczulę serce jego tak, że nie wypuści ludu. A więc mamy tu dwie rzeczy. Mamy przedwiedzę Boga i mamy to, lecz ja wiem, że on nie wypuści ludu, ale mamy też jeszcze inną zapowiedź i nam się to kłóci, zastanawiam się, jak to współgra. Mamy, lecz ja znieczulę jego serce. I chciałbym wam pokazać teraz, jak to się rozwija. Spójrzmy, jak to się działo od pierwszej plagi, po kolei. Mamy teraz, będziemy mieli chronologię, po kolei druga Mojżeszowa, siódmy rozdział. Druga Mojżeszowa, siódmy rozdział i wersety 13 i 14. Druga Mojżeszowa, 13 i 14. Po pierwszej placy chyba, tak? Laska Arona? Nie, laska Arona, tak? Czy tam węże, tak? Węże. Laska się zamieniła w węża. Wiemy, że czarownicy to samo zrobili i Druga Mojżeszowa 7, 13, 14. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie słuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. I rzekł Panu Mojżesza, twarde jest serce Faraona, wzbrania się wypuścić lud. A my nie myślimy, niektórzy myślą, zatwardziłem tu serce Faraona i on wzbrania się, ale tak nie pisze. Twarde jest, Bóg wiedział, że będzie twarde i już to się sprawdza. Jeszcze mamy zapowiedź tylko, że będzie zatwardziały, że będzie znieczulony i to dzieje się. I na razie jeszcze nie widzimy tego, że Bóg wkracza do akcji. Ale patrzymy dalej. 7,22. Jednak to samo uczynili czarami swoimi czarownicy egipscy i serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, jak Pan zapowiedział. Wciąż mamy to jeszcze, jak Pan zapowiedział, mamy Bożą przedwiedzę. Idziemy dalej. Rzymian 8, 2 Księga Mojżeszowa 8,15. A Faraon, widząc, że nastała ulga, zaciął się w sercu swoim i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. Idziemy dalej. 8,32. Lecz Faraon i tym razem zaciął się w sercu swoim i ludu nie wypuścił. 9,12. I teraz coś się zaczyna zmieniać. Rzymian, 2 Mojżeszowa 9,12. Lecz Pan spotęgował upór Faraona i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział Mojżeszowi. I tu mamy to znieczule, nie? Lecz Pan spotęgował upór Faraona. I teraz wyobraźcie sobie, jedno słońce świeci na glinę i na lód. Co się dzieje? Glina twardnieje, a lód topnieje. Ale to samo słońce świeci. I Pan potęguje teraz. On się, czytamy, Faraon zaczął się jeden raz, zaczął się drugi, zaczął się trzeci i Bóg nawet ubolewa i mówi, twarde jest serce Faraona. Nie? A Bóg tak naprawdę, no niektórzy myślą, że powinien sam sobie przepisać to i powiedzieć, ale zatwardziłem jego serce. Ale jeszcze tego tam nie mamy. To dopiero później przychodzi. I później, kiedy Faraon, że tak powiemy, rozegrał już swoje karty, wtedy Bóg mówi, dobrze, i teraz ja Cię użyję, żeby pokazać, jaki jestem wielki. I teraz Cię zatwardzę i cały Izrael i cały Egipt będą widzieć, jaki jestem wielki. Czyli co mamy? Boże miłosierdzie, że Bóg mówi, czekam, ale teraz już dość. I teraz wykorzystam Ciebie, bo sam z siebie formowałeś garnek gniewu. Naczynie gniewu sam z siebie formowałeś. I zauważcie to, siedzicie w domu, zawsze kiedy Biblia mówi o naczyniach, o garnkach, to zawsze będzie, i przez cały Stary Testament już to mamy, zawsze będzie coś takiego, zresztą zaraz to zobaczymy jeden fragment, że będzie coś takiego, że człowiek nie chce. I Bóg mówi, zobacz, co ty robisz, dokąd ty idziesz. I teraz się zaczyna. 9,12. I czytamy dalej. 9,34-35. Faraon zaś widząc, że deszcz, grad i grzmoty ustały, zaczął grzeszyć na nowo i zaciął się w sercu swoim on i jego słudzy. I znów mamy Faraona. Faraon znów tutaj zaczyna walczyć. Serce Faraona pozostało nieczułe i nie wypuścił synów izraelskich tak, jak Pan zapowiedział przez Mojżesza. I znów mamy, nie mamy bezpośredniego wkraczania Boga, ale znów mamy Faraona, który znów próbuje na swoje. Znów próbuje. Czyli widzimy, że jeszcze tutaj nawet coś tam było. Coś tam było, ale on po prostu no to ignoruje, że jeszcze żyje, że jeszcze może coś zrobić. Zacina się. I 10,20. I teraz już jest w ogóle koniec. Druga Mojżeszowa 10,20. Lecz Pan przywiódł do zatwardziałości serce Faraona tak, iż nie wypuścił synów izraelskich. I teraz już mamy to, co widzimy też, nie wiem czy pamiętacie, u faryzeuszów po zmartwychwstaniu Chrystusa. Namacalny dowód, a mimo to nie ma pokuty. Nie ma nic już. Namacalny dowód, nie? Że Jezus zmartwychwstał, mówią do żołnierzy, my to załatwimy tam z Piłatem, wy się nie przejmujcie. Ewidentny dowód, że Jezus jest Mesjaszem. Ewidentny dowód, że zmartwychwstał. Nie nawracajmy się. Bo już za daleko zaszło. Już serce jest zatwardziałe, już dalej nie można. Także musimy widzieć obydwie rzeczy. Że Bóg daje czas człowiekowi. I dlatego też Paweł posługuje się tym. Zobaczcie, Paweł używa tego jako obrazu, że Bóg jest miłosierny. Że Bóg czeka. Że Bóg nie niszczy od razu, nie zmiata od razu, ale czeka. A nuż się jeszcze coś tam stanie. A nuż się jeszcze upamięta. Bo zobaczcie, jaki był problem. Faraon był bogiem Egiptu. I Bóg mówi do niego, ja ci pokażę, że wcale nie jesteś taki mocny. A on mówi, ale ja jestem taki mocny. Nie da rady. I 10:27 mamy jeszcze raz. Lecz Pan doprowadził do zatwardziałości serce Faraona tak, iż nie chciał ich wypuścić. Także cały czas mamy, na początku mamy tylko Faraona i później Bóg zaczyna się nim posługiwać. Mówi, teraz kochany, twoje karty przegrałeś, tyle razy mówiłem do ciebie, widziałeś takie rzeczy jak nikt inny i teraz już koniec. Teraz już idę na całego z tobą i pokażę ci, jaki jestem mocny. I co ciekawe, nawet ludy pogańskie o tym wiedziały. Nawet ludy naokoło, tak, czy nie Egipt, nie Izraelici, ale ludy naokoło nawet wiedziały, że Faraon sobie schrzanił. Schrzanił sobie drogę do Boga. 1 Samuela 6:6. Pierwsza księga Samuelowa 6:6. Bo wiadomo, że po takich rzeczach no, poszła fama, nie? Wiadomo, no, jak takie rzeczy się działy, to wiadomo, no, cały świat o tym usłyszał, nie? Mamy ewangelizację tak totalną o Bogu Wszechmogącym, nie? Także, no, 1 Samuela 6:6, strona 302. Nie, 301, nie? Strona 301. Dlaczego znieczulacie wasze serca tak, jak Egipcjanie i Faraon znieczulili swoje serca? Czyż nie jest tak, że dopiero gdy się z nimi rozprawił, wypuścili ich, więc ci mogli odejść? Dlaczego znieczulacie swoje serca tak, jak Faraon to zrobił? Dlaczego? A więc nawet ludzie naokoło, pogańskie ludy wiedziały, że no, jednak Faraon sam sobie zamknął drogę do Boga. No i wracając do Rzymian 9, Paweł liczy się z tym, że no, współrozmówca jego teraz jest oburzony. Że oburzony ktoś może być na takie stwierdzenie, że Bóg ingeruje, nie, w akcje ludzkie, że Bóg coś tam czyni. I dlatego werset 19 mówi nam, a zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? Któż może jego woli, jego planowi się przeciwstawić? No i my rozumiemy często tak, czy niektórzy rozumieją tak, że nie, że Bóg wszystko zdeterminował, no i wiadomo, że się nikt jego woli nie przeciwstawi, bo on wszystkich zaprogramował. Ale to nie jest powiedziane tutaj. Jaka jest jego wola? Nie? Kto może się przeciwstawić jego woli? Jaka jest jego wola? Ja rozumiem, gdyby było tak, nie? Że on od początku po prostu sobie powiedział, no tam paru zbawię może, nie? Zobaczymy, jaki będę miał dzień, no i tam paru ludzi tam może zbawię, a reszta to i tak od początku ich zaprogramuje do piekła, prosto. Bóg mógłby tak zrobić. Możemy później jeszcze o tym porozmawiać, czy na podstawie Pisma byłoby to sprawiedliwe, czy Bóg postąpiłby wtedy ze swoją własną sprawiedliwością, zgodnie ze swoją sprawiedliwością, ale nie to jest teraz pytaniem, tylko właśnie, no co jest tą jego wolą, nie? Jaka jest ta jego wola? I otwórzcie może krótko Jana 6:40. Jaka jest jego wola? Jana 6:40. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. Taka jest Boża wola, żeby każdy, kto wierzy. A nie każdy, kto pochodzi od Abrahama i to wszystko. Nie? Co ten domniemany współmówca Pawła chce osiągnąć. Także i to jest właśnie to, czym Paweł kończy w Rzymian 10:3. Nie? Rzymian 10:3. Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. I to jest właśnie problemem. Czyli kto może się przeciwstawić jego woli, nie? I się prześlizgnąć do nieba. Takie jest teraz pytanie. Nie da rady. Tylko przez Jezusa jest droga. Dlatego Paweł słusznie pyta, kto może się jego woli przeciwstawić i zaplanować sobie sam, jak on chce osiągnąć niebo. Bo taki jest kontekst. I wtedy Paweł mówi, o człowiecze, kimże ty jesteś, że ty chcesz się z Bogiem kłócić i ustanawiać swój sposób usprawiedliwienia. Kimże jesteś, że chcesz z Bogiem wieść spór i teraz tutaj tak jakby, nie, a Bóg mi pójdzie na rękę. Kimże ty jesteś? Nie da rady. Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Czy możemy powiedzieć, dlaczego to dziecko urodziło się w Indiach i żyje w biedzie? I może mieć pretensje do Boga? Nie. Nie może. I tak samo nie możemy mieć pretensji do Boga, że ustanowił taki plan zbawienia, że w Jezusie ci, którzy wierzą, zostają usprawiedliwieni, a którzy nie wierzą, nie. Bo moglibyśmy też, nie, tak gdybać. A, no przecież, no grzechy, no dobra, taki religijny Żyd, no to tam powiedzmy troszkę nagrzeszy, ale że to na piekło starczy wieczne? Przecież, no mógłby Bóg powiedzieć, dobra, nie, wyrok 50 lat piekła. I wtedy wychodzisz, nie? No i też moglibyśmy dyskutować, ale że to jest sprawiedliwe. Ale taki nie jest Boży plan, bo Bóg zaplanował, że tylko w Chrystusie jest zbawienie. I albo my tego sposobu, który Bóg zaplanował, się chwycimy, albo próbujemy własną stanowić i wtedy klapa. Kimże ty jesteś, człowieku, że chcesz wieść spór z Bogiem? I w tym kontekście Paweł mówi o garncarzu. Mówi, przecież garncarz też ma prawo, nie? My jesteśmy wszyscy jego stworzeniem. Mógłby nas posłać do piekła. Mógłby? Mógłby. Ale jaki Bóg ma plan? Bóg jest garncarzem. Bóg jest garncarzem i jak widzieliśmy, dawał faraonowi czas, dawał mu możliwość, żeby się upamiętał i Boże miłosierdzie okazało się w tym, że bardzo długo czekał. Zresztą tak jest napisane. Bóg jest nierychły do gniewu i skory, żeby okazywać łaskę, miłosierdzie tym, którzy go szukają. Nawet objawia się czasami tym, którzy go nie szukają. Jeszcze podwójna, potrójna dobroć z jego strony. Także teraz przechodzimy będziemy zgłębiać naczynia gniewu. Nie? Naczynia gniewu i wpierw chciałbym wam zdradzić przykrą tajemnicę. Każdy z nas, każdy człowiek, który żyje na tej ziemi, był kiedyś w swoim życiu naczyniem gniewu. To jest Efezjan 2:3. Może od początku, może drugi rozdział, Efezjan, trzy pierwsze wersety, strona 1262. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. ...się kształtują. Nie? Rzymian, drugi rozdział, 4-5 werset. Sam gromadzisz sobie gniew. I wtedy to jest Boże miłosierdzie, że On czeka najwyżej dłużej. Że On czeka dłużej. To jest tylko Boże miłosierdzie, bo mógłby od razu powiedzieć koniec. Na przykład powiedzmy tak, raz do Ciebie mówiłem, Ty nie słuchałeś, dobra, koniec z Tobą. Nie? A Bóg jeszcze raz mówi. A Bóg myśli, a może teraz. Zresztą mamy przez całą Biblię zew Boga, ale to zrobiłem i znów się nie upamiętali i znów się nie, do mnie nie przyszli. Boże, tak jakby rozczarowanie wręcz. Jak to może być? Co za nierozumny lud? Ja to robię, wyciągam do nich ręce, nie? Tak jak jest napisane, przez cały dzień wyciągałem ręce moje do tego ludu. Nie? Jest napisane. I tak garnki czy naczynia gniewu w tym momencie są właśnie, w tym momencie w Rzymian, kiedy wracamy do 9 rozdziału, to są właśnie Izrael według ciała, który nie chce się upamiętać. Nie chce przyjąć Bożego usprawiedliwienia i dlatego Bóg mówi, Paweł mówi tutaj słusznie zresztą, też w kontekście Faraona od 22 wersetu. Cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę. I rzeczywiście, jeśli się nie pamiętasz, nie? Słowo Boże mówi, jeśli człowiek się nie pamięta, jest przeznaczony na zagładę. Nie ma nic innego poza tym. Nie? Nie ma innej drogi. A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami z miłości. Mówi do serc i przygotowuje. Nie? Tak jest napisane. Zrobisz krok ku niego, on zrobi krok ku tobie. Dlatego mamy też, zobaczcie, to jest takie niesamowite, że Bóg pewne rzeczy ustanowił, żeby ludzie go właśnie szukali. Dzieje apostolskie, 17 rozdział i 26 werset i 27. Z jednego pnia wywiódł te wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas. Nie jest on daleko od każdego z nas i on chce ludziom się objawiać. Pytanie jest tylko, czy oni, co oni robią ze swoim życiem? Co oni robią? W którą stronę oni idą, nie? Izrael myślał więc, my jesteśmy tym szczególnym, kosztownym naczyniem. Cały Izrael. Nie? My, religijni ludzie. A Bóg mówi tak jakby, z powodu waszej niewiary ja mam prawo was odrzucić. I nawet o wiele dłużej was znosiłem, niż myślicie. Zobaczcie, przez ile wieków Bóg znosił. I czasami aż się dziwimy, czytamy Stary Testament i mówimy, i wciąż. chrzanią coś. Bóg znów przychodzi i daje im odnowę tego. Oni znów chrzanią. Znów i znów i znów i znów i znów. Ale czego pragnie Bóg w tym wszystkim? Bóg zawsze ma te same plany i te same drogi. Boża miłość się nie zmienia. Ezechiela 18 rozdział mówi nam o tym, że no zawsze celem jego dla człowieka jest właśnie Ezechiela 18:23, strona 904. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Mówi 905, strona Ezechiela 18:23. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego? Mówi wszechmocny Pan. A nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył. I 30-32. Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził domu izraelski, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania śmierci i śmiertelnika, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. A więc życie jest Bożym zamysłem. Życie dla grzesznika, życie dla ludzi, którzy są od niego daleko. I Paweł mówi w Rzymian 9:24, takimi naczyniami, które są naczyniami zmiłowania, jesteśmy i my, których powołał. Nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Wszyscy, którzy usłyszeli jego zew, którzy się poddali jego wołaniu, to czy z pogan, czy z Żydów, bez względu na pochodzenie, wszyscy jesteśmy w nim. Wszyscy jesteśmy jego. I dalej Paweł znów tłumaczy swojemu żydowskiemu, tak jakby współrozmówcy, wyimaginowanemu, jak też u Ozeasza mówi, 25 werset. Nie mój lud, nazwę moim ludem i te, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. Czyli tak jakby tłumaczy mu już Boży plan, że właśnie poganie też, do nich też ma dojść dobra nowina, oni też mają być zbawieni. I właśnie Paweł podsumuje, już na początku czytaliśmy tu to. Paweł podsumowuje od wersetu 30, cóż wtedy powiemy. I tu mamy tak jakby właśnie esencję tego wszystkiego. To, że poganie, którzy nie dożyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili. Sprawiedliwości, która jest z wiary. To, czego ten współrozmówca nie chciał jakby zaakceptować. A Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków potknęli się oni o kamień obrazy. I teraz mamy obietnicę, ale ta obietnica ogranicza się do każdego, kto uwierzy, a nie do Izraela według ciała. Że tylko było dlatego było etniczne jakieś takie pochodzenie. Nie? Jak napisano, cytat z Jasza 28:16, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. I dalej Paweł mówi o jego pragnieniu, żeby Izrael był zbawiony. Czyli właśnie, żeby ten cały Izrael był zbawiony. Nie? Rzymian 10:1. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Kochani, teraz pytanie. Paweł cały czas wywodził, dlaczego nie jest cały Izrael zbawiony, prawda? Gdyby chodziło o determinację, o manipulowanie wyborów ludzkich, to po co Paweł by się modlił o zbawienie całego Izraela? Po co? Skoro i tak tylko część ma być zbawiona i Bóg tak definitywnie chce, żeby tylko część była zbawiona, że nigdy innego niczego innego nie chciał, po co modlić się o cały Izrael? Bez sensu. Bez sensu. Nie da rady. Nie pasuje. Dlatego Paweł podsumowuje Rzymian 10:3, bo nie znają co sprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłują co stanowić. Nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Koniec. Tyle. Nie mniej, nie więcej. Rzymian 9. Po prostu w świetle całego słowa nic innego się nie ostaje. Ja się zawsze głowiłem, wiecie, bo jakieś 2 lata temu to zauważyłem. Przedtem to w ogóle jakoś sobie starałem to tłumaczyć, nie wiem. Ale jakieś 2 lata temu zacząłem zauważać, przecież on cały czas jakoś mówi o Izraelu. Zaczyna mówić o Izraelu, kończy na Izraelu. O co chodzi? Dlaczego? Dlaczego cały czas on o tym Izraelu trąbi, Paweł? I zawsze się głowiłem i głowiłem i teraz zauważyłem. Bóg łaskawie dał ją zobaczyć. Amen. To powstańmy, pomódlmy się. Halleluja, Panie. Dzięki Ci, Królu.